Powiem wam, że są takie miejsca w Słowie Bożym, które ile razy byśmy czytali, to one są niepowtarzalne. Zawsze, za każdym razem coś nowego, świeżego wprowadzają w nasze życie. I chcę wam powiedzieć, że na niedzielę przygotowałem jeden z takich fragmentów Słowa Bożego, który jest taką perłą w Biblii. I tak myślałem o następnych, ale widzę, że dzisiaj któreś z tych następnych muszę odnaleźć i bracia i siostry i przeczytać razem z wami. Myślę o tym następnym miejscu, wyjątkowym miejscu ze Słowa Bożego, o rozdziale 15 z Ewangelii Łukasza. Rozdział 15 Ewangelia Łukasza. Będę czytał od wiersza 11. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie, i pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracał, zbliżył się do domu i usłyszawszy muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Bracia i siostry, ta historia ma tytuł. Te tytuły pomiędzy rozdziałami w Biblii nazywają się perykopami. I ta perykopa tutaj, która jest przed tym fragmentem słowa, który odczytałem przed chwilą, brzmi tak: podobieństwo o synu marnotrawnym. I jak tak patrzymy na ten tekst, to w zasadzie może byśmy go tak chcieli doczytać do połowy i powiedzieć: tutaj jest wszystko o tym synu marnotrawnym opisane. Ale bracia i siostry, wielu biblistów, którzy patrzą na ten tekst, nie widzą syna marnotrawnego w tym pierwszym synu, ale widzą prawdziwego syna marnotrawnego w tym drugim synu w tej historii, która tutaj jest opisana. I powiem wam, że wiele razy, kiedy czytam to słowo, to myślę, że ta perykopa nie do końca przedstawia prawdę, wyjątkowo zaskakującą prawdę, która jest zawarta w tym tekście. Ten ojciec miał dwóch synów i dzisiaj moglibyśmy się zastanawiać, który jest bardziej marnotrawny, czy ten pierwszy, czy ten drugi. Powiem wam, że to czasami dla nas wierzących jest fajnie przeczytać ten tekst o tym młodzieńcu, który gdzieś tam w swoim życiu pobłądził, pogubił się, narozrabiał, swojego ojca zranił, bo powiedział mu przykre słowo. Żaden ojciec nie chce, żeby syn uciekał z jego domu. I jeszcze domagał się, żeby ojciec dał mu spadek, który mu się należy prawnie, na drogę. I ten ojciec, dając mu te pieniądze, miał niewątpliwie świadomość tego, komu daje te pieniądze. Przecież on se doskonale zdawał sprawę, że ten te pieniądze roztrwoni. Przecież on go znał. I popatrzcie na tego niezwykłego ojca, z którym mamy tutaj do czynienia, że ten ojciec nie protestował i nie mówił: słuchaj, ja ci nie dam tych pieniędzy, bo ty je stracisz. Ale on po prostu dał mu wszystko, co jemu się należało, bracia i siostry. I ten młody człowiek poszedł i zrobił tak, jak ten ojciec pewnie zakładał. Ale bracia i siostry, ten ojciec był bardzo przewidujący. On był może bardziej przewidujący niż my. Ja czasem tak reaguję, jak przychodzą jakieś osoby i widzę, że to są osoby, które są uzależnione i widać, że danie im jakiegokolwiek datku pójdzie wiadomo na co. I ja wielokrotnie się wzdrygam przed tym, żeby dać tym ludziom jakieś pieniądze, bo mam świadomość tego, że napije się za te pieniądze alkoholu, po pijaku wpadnie pod samochód, a tak może by się uratował. I wolę mu dać co innego niż pieniądze na alkohol. Ale kiedy patrzę tutaj na psychologię tego ojca z tej naszej opowieści biblijnej, to widzę, że on miał bardzo głębokie wejrzenie w życie człowieka. On miał chyba świadomość tego, nie chyba, ale na pewno, że ten młody człowiek musi osiągnąć dno życia, żeby się móc podźwignąć i żeby móc w ogóle powstać i zacząć żyć inaczej. I on mu to umożliwił, że on mógł hulać długi czas za ten majątek, bo gdyby go odprawił z domu i nie dał mu nic, to prawdopodobnie on by w krótkim czasie wrócił do tego domu i nic by nie osiągnął poza tym, że ten syn miałby do niego tylko pretensje o to, że mu nie dał, a powinien mu dać. Bracia i siostry, to jest psychologia Boga. To jest Boże spojrzenie na martwego człowieka, który potrzebuje ożywienia, który potrzebuje nowego życia. Czasem trzeba doświadczyć tak przykrych sytuacji, żeby przyszło jakieś opamiętanie, jakieś otrzeźwienie. Ja myślę, gdyby on nic nie dostał i wracał z powrotem, to nie miałby tej pokuty w sercu, którą przyniósł, kiedy roztrwonił wszystko. Zobaczył, jak wiele stracił i jak jest bezużyteczny i nie umie pokierować swoim życiem, pomimo że ten ojciec udzielił mu wszelkiej pomocy na dobry start życiowy. I kiedy wracał, to niósł na sobie to brzemię, że nie tylko zawiódł tego ojca, ale stracił tak wielką majętność, jaką został obdarzony. Czasem młodzi ludzie mówią do swoich rodziców, gdybym ja miał takie środki finansowe jak ty, to ja bym inaczej rządził. Ja bym ci tu pokazał, jak to jest. I bracia i siostry, ten młody pokazał, jak jest. Aż dostał się do chlewa ze świniami, wtedy przyszło przejrzenie, kiedy nie pachniało mu, a rano świeże śniadanko podane do stołu, ale gdzieś w brzuchu coś przewalało się, coś się skręcało, coś zaczynało boleć i ten niesamowity, upokarzający smród, który wychodził z chlewa ze świniami. I bracia i siostry, czasem taki moment jest potrzebny w życiu człowieka, żeby przyszło otrzeźwienie i przyszło w życiu tego człowieka młodego otrzeźwienie. I on wreszcie przejrzał na oczy i mówi, przecież ja nawet jak niewolnik, jak jakiś najemnik, jakiś sługa, jakiś parobek u mojego ojca, to będę miał dużo lepiej niż tutaj mam. I zabrał się w tych łachmanach i poszedł do swojego domu. I jakże wielkie było jego zaskoczenie, bo myślę, że on się spodziewał całej gamy przeróżnych oskarżeń, potępień, pouczeń. A tymczasem ten ojciec znowu stosuje pewien zabieg psychologiczny, który robi wielkie wrażenie na tym młodym człowieku. Ten ojciec jest gotowy, pomimo błędów tego młodego człowieka, wyjść mu naprzeciw. I on tam idzie do niego. Ja myślę, że kiedy widział tego ojca, który idzie w jego kierunku i nie trzyma w ręku jakiejś rózgi, nie wymachuje tam na niego, ale ma otwarte ramiona i chce go przytulić, to był totalny szok dla tego młodego człowieka. Bracia i siostry, to niesamowite zaskoczenie. Jak dobry jest Bóg Ojciec. Jak wspaniałomyślny, jak przewidujący, jak dobroduszny i jak łaskawy. Potrafi uszanować prawdziwą zmianę, nieudawaną zmianę życia. A ten młody to zrobił w swoim życiu. Poprosił ojca o przebaczenie. Poprosił o inne życie. Zaskoczenie było wielkie jego, kiedy znalazł się na uczcie, kiedy przebrany został w szaty, kiedy dano mu pierścień, kiedy dano mu sandały, kiedy znowu przywrócono go do łask i wreszcie mógł żyć jako dziedzic, jako syn, jako człowiek. Już nie był w chlewie ze świniami, ale był w domu swojego ojca. To przepiękny obraz. Ale bracia i siostry, ten obraz psuje ten drugi syn w tym domu. Ten dobry syn, który został, na którym ten ojciec mógł polegać, bo widzicie, on tam gdzieś idzie pewnie z pracy, gdzieś z pola, czy coś tam robił pewnie dla swojego domu, dla swojego ojca, bo oni wszyscy razem mieszkali jako rodzina. I kiedy nagle zobaczył, cóż to za dziwny dzień, nic nie słyszałem o żadnych urodzinach, o żadnym przyjęciu, cóż to się dzieje w domu. I ktoś mu tam na ucho wyjawił powód tego. Wrócił ten nic po nie. I ten ojciec twój chyba oszalał. Ucztę mu robi i cieszy się z tego powodu. I ten, kiedy to usłyszał, załamał się. Mówi, gdzie tu jest sprawiedliwość? Ja tutaj tyram tyle lat. Tyle lat jestem oddany w tym domu. I ja zasługuję na lepsze traktowanie. A tutaj dla mnie nie ma żadnej uczty, żadnego wesela, ojciec nie robi. A ten przychodzi i on z takimi owacjami go wita, tego obdartusa, który stracił połowę majątku. Bracia i siostry, i wielu biblistów mówi, że to ten drugi to jest ten marnotrawny syn. Bo pomimo tego, że żył tyle lat w bliskości swojego ojca, nigdy nie umiał wykorzystać tego, wykorzystać społeczności ze swoim ojcem. On niby był przy ojcu, a jednak był daleko, bo nie rozumiał psychiki swojego ojca. Nie rozumiał tego, że ten ojciec inaczej postrzega życie niż on. I przychodzi z pretensjami i mówi, jakże ty możesz takie rzeczy robić? A ten ojciec, myślę, że go jeszcze bardziej zaskoczył i mówi, należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Dlatego ojca to było ważne, że ktoś, kto się zatracił, któremu już nie dawano szans, nagle się odnalazł, nagle mógł być znowu w tym domu, nagle znowu mógł być człowiekiem i być blisko z nim i mieć z nim społeczność. Tak myślę, że ten starszy, ten drugi syn, on nie miał dobrej społeczności z tym ojcem. On tak jakoś być może rywalizował z tym bratem. Wiecie, jak to w domach bywa. Wiecie, jak było z Jakubem i Ezawem. Mama miała swojego pupilka, tata miał swojego. I trzeba było pobłogosławić. I kogo tu pobłogosławić? Rebeka wykorzystała moment, podsunęła myśl Jakubowi. Idź i wykradnij błogosławieństwo. Ojciec już jest tak niedołężny, że nawet nie zauważy, że to nie twój brat, ale ty. I tak zrobili. Bracia i siostry, błogosławieństwo ojca, zrozumienie ojca, społeczność z ojcem, to bardzo wielkie rzeczy. I ta historia nam mówi o takiej ziemskiej, powiedzieć można by było, prostej sprawie. Ale tak naprawdę ta historia nam opowiada o Bożym Królestwie, o niebie, o Bożych zasadach, które rządzą tym królestwem. A tam nie zasługi, ale skruszone serce decyduje często o tym, że dla Boga właśnie ktoś taki ze skruszonym sercem, naprawdę oddany, pokutujący, to jest ktoś wyjątkowy, ktoś bliski, ktoś, kogo Bóg w szczególny sposób wyróżnia i zaprasza na ucztę weselną. Chcę wam powiedzieć, że będziecie wszyscy zaproszeni na taką ucztę. Ta uczta nazywa się Weselna Uczta Baranka w Niebie, gdzie Pan Jezus będzie usługiwał. Bracie i siostro, pomyśl o tych rzeczach. Pomyśl też, którym synem jesteś i która historia opisana w tej opowieści to jest historia twoja. Tak bym chciał, żebyśmy teraz na koniec wstali i każdy w myśli swojej sobie odpowiedział i tak w duchu się pomodlił. Bardzo was proszę, bracia i siostry, powstańmy, na tym zakończymy. Popatrzmy do swoich serc, pomyślmy o tym.